za to, że mam ten przywilej służyć w Poznaniu. Jest to szczególna nobilitacja. No ale brat Walczak nie dał przywileju tym, którzy są przeciw, głosować i dlatego przepraszam ich, że nie mieli tego przywileju. Drodzy braterstwo, wróciłem niedawno ze zborów na północnej Ukrainie, szczególnie takich drogich mojemu sercu, a mianowicie zbór w Orłówce, w Bereźnie, w Równym, w Rożyszczach. I oni wszyscy prosili bardzo, żeby przekazywać braciom w Polsce, a więc i braterstwu, serdeczne pozdrowienia i z serca płynące życzenia. Drodzy braterstwo, zastanowimy się dziś nad jedną z postaci Nowego Testamentu, o której Nowy Testament mówi bardzo niewiele. A mianowicie będziemy mówili dziś o Łukaszu. W liście do Kolosan, do Kolosensów, apostoł Paweł w rozdziale 4, a w wierszu 14 określa go bardzo takimi przyjemnymi słowami. 4 rozdział, 14 wiersz listu do Kolosan mówi tak. Pozdrawiam was Łukasz, lekarz miły, także i Demas. Łukasz, lekarz miły. Ktoś taki miły bardzo apostołowi Pawłowi. Praca Łukasza, działalność Łukasza w Nowym Testamencie, to można by powiedzieć, to jest opis zwycięstwa idei Chrystusowej w pierwszych 30 latach chrześcijaństwa w pierwotnym Kościele. Albo inaczej, jest to nam przedstawiony obraz pierwotnego Kościoła. Jeżeli chodzi o samego Łukasza, no bo o nim chcemy dziś mówić, i o jego wkład w Nowy Testament, to musimy powiedzieć, że jest on bardzo duży. Mamy Ewangelię Łukasza, Dzieje Apostolskie napisane jego ręką. I tak jak mówią słudzy pańscy, znaczna część 14 listów Pawłowych była dyktowana właśnie Łukaszowi. Czyli Łukasz napisał, Łukasz uzgodnił ich treść na pewno z apostołem Pawłem, a Paweł potem je akceptował, dopisując do wielu z tych listów swoją własną ręką pozdrowienia. Ponieważ cierpiał na wadę wzroku, nie mógł pisać, posługiwał się Łukaszem, sam dopisywał krótkie pozdrowienia. I dzięki temu pozdrowieniu właśnie mamy tutaj tą wzmiankę, że pozdrawia was Łukasz, lekarz miły. Kim był Łukasz? Albo może jeszcze w ilu miejscach występuje słowo Łukasz? No więc jeszcze w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, 11 wierszu, gdzie apostoł Paweł mówi, że tylko Łukasz jest ze mną. To znaczy wszyscy inni zostawili go w tych trudnych doświadczeniach, zajęci swoimi różnymi sprawami. Łukasz był z nim do samego końca. Jak może będziemy mówili później, być może razem z nim utracił swoje życie. I jeszcze w liście do Filemona mamy również, to jest taki osobisty list apostoła Pawła, mamy również wzmiankę w liście do Filemona, w wierszu 24, bo tam jest jeden rozdział. Mamy również wzmiankę o Łukaszu i ta wzmianka brzmi tak. Marek, Arystarchus, Demas, Łukasz, pomocnicy moi. Kim był Łukasz? Pochodził z Antiochii Syryjskiej, był niewolnikiem Teofila, którego tak w Ewangelii Łukasza, jak i w Dziejach Apostolskich nazywa zacnym Teofilem. Był Grekiem, a więc nie był Żydem. Oczywiście był wykształconym, ponieważ jego pan, Teofil, wykształcił go w Tarsie na lekarza, czyli był lekarzem. Powrócił po odbytych studiach, powrócił do Antiochii i tam poznał Ewangelię. Tak jak dowiadujemy się Dziejów Apostolskich z 11 rozdziału od 19 po 21 wiersz. Prawda do Antiochii dotarła w wyniku prześladowań, jakie miały miejsce w Jerozolimie, w judzkiej ziemi, po ukamionowaniu Szczepana. Żydzi zaczęli ostro prześladować lud Boży, po prostu jak gdyby zdenerwowani tym, co stało się z pierwszym męczennikiem Szczepanem. Uważali, że tą sektę trzeba natychmiast zniszczyć i dlatego te prześladowania wypędziły wielu z ludu Bożego w różne części ówczesnego Imperium Rzymskiego. I właśnie w tym 11 rozdziale od 19 do 21 wiersza czytamy. Lecz oni, którzy byli rozproszeni przed utrapieniem, które się stało dla Szczepana, przeszli aż do Fenicji i Cypru i do Antiochii, nikomu nie opowiadając Słowa Bożego, tylko samym Żydom. A byli niektórzy z nich mężowie z Cypru i z Cyreny, którzy przyszedłszy do Antiochii mówili Grekom, opowiadając Pana Jezusa, czyli poganom zaczęli zwiastować prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I w wierszu 21 czytamy, i była z nimi ręka Pańska, a wielki poczet, uwierzywszy, nawrócił się do Pana. Czyli stamtąd rozpoczęła się praca do pogan. Pierwsi poganie, i to w dużej ilości, tak jak mówi Łukasz, tu poznała Jezusa Chrystusa albo w Jezusie Chrystusie swego Zbawiciela. I między innymi właśnie tam Łukasz również poznał w Jezusie Chrystusie swego Zbawcę. Po poznaniu prawdy, być może on i Teofil tą prawdę wówczas poznali, to znaczy niewolnik i jego pan. Teofil darował mu wolność. Była to wielka rzecz dla niewolnika. W Imperium Rzymskim niewolnicy byli po prostu używani do wszystkiego. Oni obsiewali rolę swoich panów, oni uczyli dzieci swoich panów, oni wykonywali wszystkie najcięższe posługi, a równocześnie nie mieli żadnych praw. Ich właściciel mógł ich zabić, mógł ich maltretować według swojej własnej woli, mógł wypalać na ich czołach piętna, mógł robić co tylko z nimi chciał. A zatem odzyskanie wolności przez niewolnika było wielkim darem dla niego. On musiał do końca życia jeszcze okazywać wdzięczność swemu panu za to, że mu darował wolność. I możemy sobie teraz wyobrazić, on, lekarz, niezależny materialnie, wyrwał się jak ptak z klatki. Został wolnym człowiekiem. Podróżował po wszystkich drogach ówczesnego Imperium Rzymskiego, po wszystkich szlakach morskich. I tak jak mówią to znawcy czytający Dzieje Apostolskie, mówią, że pisze z wielkim znawstwem dotyczącym problematyki morskiej, podróży morskich, wiatrów, burz, portów, jak również pisze z wielkim znawstwem o ówczesnych drogach i sposobie podróżowania po tym ogromnym Imperium Rzymskim. Niektórzy chcą w nim widzieć jednego z 70 uczniów naszego Pana. Niektórzy mówią, że był to jeden z tych, którzy szli do Emaus, ale to nie jest prawdą. On nie był ani jednym z 70, ani jednym z tych, którzy szli do Emaus, ale był właśnie poganinem, który poznał naszego drugiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i bardzo ocenił to błogosławieństwo. Związał się z apostołem Pawłem, bo widział, że przy jego boku może najlepiej służyć tej wielkiej sprawie, o której za chwilę będziemy mówili. Dlatego podróżował później już całe swoje życie z apostołem Pawłem. Skąd to wiemy? A no właśnie, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to tam mamy takie zwroty. Byliśmy, podróżowaliśmy, okręt się z nami rozbił, byliśmy w głębokościach morskich, a więc ciągle my byliśmy, uczestniczyliśmy, mieliśmy przywilej, cierpieliśmy. Czyli mówi zawsze, że on tam był. On był zawsze w tych wydarzeniach. A zatem podróżował z apostołem Pawłem, był świadkiem wielu wspaniałych wydarzeń. Widział, jak wielkie rzesze przychodzą do prawdy, ale był też świadkiem wielu tragicznych wydarzeń. Widział aresztowanie Pawła, widział, jak cała ogromna rzesza Żydów pragnęła jego śmierci, jak sprzysięgli się, żeby go zabić, że nie będą nawet jeść chleba, aż zabiją apostoła Pawła. On te wszystkie tragiczne wydarzenia widział i on je nam opisał. Był wiernym towarzyszem apostoła Pawła od początku jego drugiej podróży aż do śmierci. Tak jak czytaliśmy to w drugim liście do Tymoteusza, 4:11, tylko Łukasz jest ze mną. I właśnie z faktu, że nie mamy zapisane przez Łukasza, w jaki sposób Paweł został stracony, to już podaje nam historia, możemy wnosić, że razem z Pawłem również on został tam stracony. Bo gdyby żył, to by opisał, w jaki sposób apostoł Paweł zakończył swoje życie, w jaki sposób zachowywał się w ostatnich chwilach swego życia. Każdy z ewangelistów, tak Mateusz, taki Marek, Jan i Łukasz, patrzyli na działalność naszego Pana i chcieli nam tą działalność, znaczy Łukasz nie patrzył, bo Łukasz, tak jak zresztą sam pisze, później dochodził pilnie, co się działo z naszym Panem, no ale właśnie, przez to badanie, przez rozmawianie ze świadkami, tego, co się działo z naszym Panem, tego, co nasz Pan mówił, każdy z nich zapisał coś o naszym Panu. Ale jedni zapisali inne wydarzenia, inni zapisali to, co znowu uważali za ważne, pominięte przez innych. Z tych zapisków, albo jak gdyby z tego, co apostołowie, albo ci ewangeliści uważali za najważniejsze, możemy zauważyć, jakiego charakteru oni sami byli. Ponieważ każdy z nich patrzył na swego mistrza, na naszego drogiego Zbawicielca Chrystusa swoimi własnymi oczami. Mateusz, tak jak zresztą sam zaznacza w Ewangelii Mateusza w 10, mówi, że był celnikiem. Gdy wymienia poczet apostołów, to wymienia potem i swoje własne imię i mówi i Mateusz, on celnik. Dla Mateusza powołanie go na apostoła było dowodem wielkiej miłości naszego Pana do najbardziej wzgardzonych ludzi. Celnicy byli najbardziej znienawidzoną częścią Izraela, bo byli to, no moglibyśmy dzisiejszym językiem powiedzieć, kolaboranci z okupantem. Oni zbierali podatek na rzecz okupanta od narodu izraelskiego. Żydzi uważali, że oni są świętym narodem i nie powinni swoich świętych pieniędzy dawać komukolwiek oprócz Boga i oprócz potrzeb swego narodu. A zatem nienawidzili celników bardzo. Gdy zarzucano naszemu Panu, że ma niewłaściwe towarzystwo, że z tymi najniższymi, po prostu najniższym elementem społeczeństwa żydowskiego się łączy, to wymieniano to w taki sposób. Z celnikami i grzesznikami. Mówi, dlaczego z celnikami i grzesznikami je nauczyciel wasz? Czyli celników wymieniano zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego Mateusz uważał, że najważniejsze jest zapisanie tego, iż nasz Pan właśnie tymi biednymi, zgardzonymi przez innych, on nie gardzi. I te części działalności naszego Pana Mateusz nam zapisał. Jan natomiast był bardzo miłującym człowiekiem. Między nim a Panem była bardzo ścisła więź. Dlatego zapisał nam te części działalności naszego Pana, które świadczyły o Jego wielkiej miłości. Nie mamy czasu, żeby się nad tym zatrzymać, bo chcemy mówić o Łukaszu. Łukasz natomiast, tak jak już wspomniałem, był niewolnikiem. Był poganinem. Dlatego to, co nasz Pan mówił o przywilejach pogan, to, co nasz Pan mówił o przywilejach tych najbardziej biednych ludzi, no bo niewolnik był już najbiedniejszym człowiekiem, bo z nim można było robić to, cokolwiek chciał jego Pan, to Łukasz właśnie te części nam działalności naszego Pana, te wydarzenia on dla nas zapisał. Dzięki Łukaszowi też, ja przejdę za chwilę do tych wydarzeń, dzięki Łukaszowi też mamy bardzo dokładnie usytuowaną historycznie działalność naszego Pana. Dziś wielu mówi tak, nie wiadomo, kiedy się Jezus urodził. Może w 8, może w 4, może w 5 roku przed naszą erą. No nie wiadomo kiedy. No właśnie, i jest bardzo przykro, że czasami mówią to ci, którzy mówią, że Biblia jest jedynym źródłem ich wiary i życia. I też mówią, że nie wiadomo, kiedy się Jezus urodził. Łukasz wyraźnie nam mówi, kiedy to się stało. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 3, a w wierszu 1-3 czytamy tak. A roku 15 panowania Tyberiusza cesarza, kiedy Poncki Piłat był starostą judzkim, a Herod tetrarcho galilejskim, a Filip brat jego tetrarcho iturejskim, krainy tarchonickiej, a Lizaniusz tetrarcho abileńskim, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza stało się słowo Boże do Jana, Zachariaszowego syna, na puszczy. I przyszedł do wszystkiej krainy leżącej około Jordanu, każąc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów. No ktoś powie, no ale co to ma wspólnego z narodzeniem naszego Pana? W tej samej Ewangelii mamy napisane, że Jan Chrzciciel był o 6 miesięcy starszy od naszego Pana, bo Elżbieta była w 6. miesiącu ciąży, gdy Maria przyszła do niej. A więc według zakonu tak Jan, jak i nasz drogi Zbawiciel rozpoczęli swoją działalność w 30. roku swego życia. Z tym, że Jan rozpoczął ją 6 miesięcy wcześniej, bo był 6 miesięcy starszy. A kiedy Jan Chrzciciel rozpoczął swoją działalność? A właśnie, Łukasz nam to dokładnie określa. Mówi, że było to 15 roku panowania Tyberiusza. Tyberiusz rozpoczął swoje panowanie 14 roku naszej ery. To tu już historycy nie mają wątpliwości. A zatem było to 29 roku naszej ery. Jan Chrzciciel i nasz drogi Zbawiciel rozpoczęli swoją misję. Z tym, że Jan ją rozpoczął 6 miesięcy wcześniej, czyli gdzieś około kwietnia, a nasz drogi Zbawiciel w październiku, około października, w tym samym 29 roku naszej ery. A zatem, jeżeli w 29 roku naszej ery rozpoczęli swoją działalność, to w 2 roku przed naszą erą musieli się urodzić. A zatem dzięki Łukaszowi mamy tą sprawę zupełnie jasno udokumentowaną. O co zapisał z działalności naszego Pana Łukasz, czego nie zapisali inni ewangeliści? On zapisał nam przypowieść o dobrym Samarytaninie. 16 rozdział Ewangelii Łukaszowej. Napisał nam właśnie, że był człowiek Izraelita, oczywiście o Żydzie tu pisze, o Izraelicie, który podróżował z Jeruzalemu do Jerycha. Oczywiście to ma obrazowe znaczenie. I mówi, wpadł między zbójców. Oni go tam obrabowali, poranili i takiego na wpół martwego zostawili jego własnemu losowi. No i co tam pisze? Ano szedł kapłan izraelski, popatrzył, zostawił, poszedł dalej. Szedł lewita, również popatrzył na tego biednego Żyda poranionego i również go zostawił. Ale Samarytanin znalazł się na tej drodze. Gdy zobaczył tego poranionego, ulitował się nad nim, zawiązał jego rany, nalał oliwy na jego rany, zaprowadził do gospody. I ja nie będę, tak jak mówię, tłumaczył tej przypowieści, ale co Łukasz tutaj podkreślił? Co uważał, że to jest tak, ważne do... Dlaczego uważał, że to jest tak ważne do zapisania? Samarytanin, wzgardzony przez Żydów, okazał się lepszym od kapłana i lewity żydowskiego, którzy mieli obowiązek, z racji piastowanych stanowisk, mieli obowiązek pomagać biednemu Żydowi. Samarytanin ulitował się nad tym biednym Żydem. Łukasz zapisał nam przypowieść o zgubionym groszu, gdzie jest mowa o restytucji, jak gdyby obrazowo dla całego rodzaju ludzkiego. W 15 rozdziale swojej Ewangelii od wiersza 11 po 32 wiersz zapisał nam przypowieść o marnotrawnym synu. Inni znowu ewangeliści pominęli tą przypowieść. A co ta przypowieść mówi? No właśnie, jest tu obraz na błogosławieństwa, jakie otrzymają poganie, bo oni są przedstawieni w tym marnotrawnym synu, który utracił te błogosławieństwa ojcowskie, jadł z symbolicznymi świńmi, czyli z poganami, karmił się teoriami różnymi pogańskimi, wymyślonymi przez różnych filozofów pogańskich, bo pragnął tych właśnie pokarmów dla swego duchowego życia. Te pokarmy pragnął przyjmować, ale mówi przypowieść, Bóg czekał, właśnie ten dobry ojciec czekał na właściwy czas, który zgodnie z tym, co prorok Daniel w 11 rozdziale mówi, miał rozpocząć się od 36, w 11 rozdziale prorok Daniel mówi o 36 naszej ery, 36 roku. I właśnie wtedy poganie otrzymali łaskę Bożą. Bóg czekał na nich ze swymi błogosławieństwami i obficie tych błogosławieństw im udzielił. I chociaż Żydzi zobrazowani w tym synu, który został przy ojcu, w tym starszym synu, Żydzi burzyli się, byli niezadowoleni z tego, że poganie są tak samo traktowani jak oni, to Bóg przez słowo swoje wyjaśnił im, że oni również są dziećmi Bożymi. A ze względu na to, że oni nie mieli tych błogosławieństw przez tak długie wieki, a teraz przyszli, by korzystać z tych błogosławieństw, radość powinna być wielka z tego tytułu dla wszystkich. W 16 rozdziale, od 19 po 31 wiersz, mamy znowu drugą przypowieść zapisaną o bogaczu i Łazarzu. Ta przypowieść porusza tą samą problematykę. Bogacz to naród izraelski, Łazarz to poganie. I był czas, kiedy, tak jak mówi przypowieść, bogacz korzystał z wielu dobrodziejstw, ubierał się w piękne szaty, jadł wspaniałe potrawy, czyli inaczej mówiąc, otrzymywał boskie błogosławieństwa. Mógł dzięki łasce Bożej wyrabiać sobie wspaniałe cechy charakteru. A Bóg użył najlepszych sług, najlepszych proroków, ażeby służyli narodowi izraelskiemu wspaniałymi duchowymi potrawami. Ale przypowieść mówi, że umarł bogacz. Ale był też biedny Łazarz, który tam pod stołem siadywał i co spadło z tego stołu bogaczowego, to on jadł, a psy jeszcze lizały jego ramy. Psy mu tam towarzyszyły. Nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus wyjaśnia, że to dotyczy pogan. Gdy pewnego razu niewiasta hananejska, która miała chorą córkę, prosiła Pana, żeby tą córkę jej uzdrowił, to nasz Pan powiedział, nie godzi się brać chleb dziecinny i rzucać szczeniętom. Ale niewiasta hananejska mówi, Panie, i szczenięta, czyli małe psy też jedzą okruchy, które spadają ze stołów ich panów. Czyli poganie uznawali jak gdyby to, że oni są w takiej sytuacji, że tylko te okruchy, które spadają ze stołu bogacza, czyli inaczej mówiąc narodu izraelskiego, który miał wielkie błogosławieństwa od Boga, że poganie również z tych błogosławieństw, chociaż w szczątkach mogą korzystać. Ale przyszedł czas, że jeden i drugi umarł. To znaczy przestał być naród taki, który ma szczególne przywileje i narody, które tych przywilejów w ogóle nie mają. Bóg zaczął traktować jednakowo wszystkich ludzi. No i właśnie ta przypowieść o tych błogosławieństwach dla pogan mówi, dlatego Łukasz uważał, że należy tą przypowieść zapisać. Łukasz zapisał nam to wydarzenie, to znaczy mam na myśli 17 rozdział Ewangelii Łukasza, 11 po 19 wiersz, wydarzenie uzdrowienia 10 trędowatych. 10 trędowatych wołało do naszego Pana, żeby ich ratował, żeby im pomógł. Trędowaci nie mogli zbliżać się do zdrowych ludzi. Był to sposób zapobiegania rozprzestrzeniania się tej choroby. Trędowatych wypędzano z miasta i nie mogli zbliżać się do zdrowych ludzi, a idąc gdzieś bliżej osiedli ludzkich musieli wołać, trędowaty idzie, żeby się nikt nie zbliżał do niego. Oczywiście to sprawiało, że w wielu wypadkach przemierali głodem, bo mogli żyć tylko tym, kto im tam ktoś wyniósł poza miasto, żeby mogli to spożyć. I tych 10 trędowatych usłyszało, że jest taki wielki nauczyciel, Jezus Nazaretu, który leczy chorych. Wołali, Jezusie, zmiłuj się nad nami. A nasz Pan mówi, idźcie, okażcie się kapłanom, bo kapłan mógł decydować, czy trędowaty już jest wyleczony i może się zbliżyć do zdrowych, czy też nie. No i oni poszedłszy do kapłanów, kapłani stwierdzili, że są zdrowi, bo Jezus ich uzdrowił. Ale co pisze Łukasz? Ano pisze, że z tych 10 trędowatych tylko jeden przyszedł podziękować. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, bo wdzięczność jest dzisiaj i była mało praktykowana. Ale Łukasz coś zaznaczył, a ten był Samarytanin. To znaczy 9 Żydów nie przyszło podziękować, ale Samarytanin miał uczucie wdzięczności. Tu znowu podkreśla, że poganin, właśnie poganin, wzgardzony przez Żydów, spełnił jak gdyby swoją powinność w stosunku do wielkiego dobroczyńcy Jezusa z Nazaretu i przyszedł mu podziękować. Łukasz zapisał pewne wydarzenia, które również świadczą o miłości naszego Pana do pogan. W 9 rozdziale, od 51 po 56 wiersz, mamy opisane takie wydarzenie, że nasz drogi Zbawiciel przechodził przez Samarię i uczniowie, on był zmęczony, uczniowie chcieli mu tam przygotować miejsce, żeby odpoczął. Ale Samarytanie nie chcieli go przyjąć. Wtedy uczniowie powiedzieli do Jezusa, Panie, chcesz, że to będziemy wołać, żeby Bóg ogień spuścił na tych niewdzięcznych ludzi, jak i Eliasz uczynił. A nasz Pan mówi, nie wiecie jakiegoście ducha? Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, nie przed zniszczyć ludzi, ale mówię, przyszedł ich zbawić. A tu znowu to podkreślenie, że Jezus przyszedł zbawić również Samarytan, bo przecież do nich odnosiła się ta sugestia, żeby oni zostali zniszczeni. Łukasz między innymi zapisał nam też to wydarzenie o Zacheuszu. 19 rozdział, od 11 po 26 wiersz, znana wszystkim braterstwom historia o Zacheuszu. Zacheusz już nie tylko był celnikiem, ale był przełożonym celników. No to już ten najgorszy grzesznik w mniemaniu narodu izraelskiego. Zacheusz był niskiego wzrostu, a chciał bardzo Jezusa widzieć. Tego Jezusa, który nie gardzi celnikami, nawet celnikami. No ale że był małego wzrostu, to inni, a Jezusa zawsze otaczało wiele ludzi, to inni pokazywali mu tylko plecy, a nie mógł zobaczyć Jezusa. Pomyślał sobie, wdrapie się nad przydrożne drzewo, bo dowiedział się, że Jezus będzie tędy przechodził i już teraz żaden wysoki Żyd nie zasłoni mu Jezusa i będzie mógł z tej wysokości tego Jezusa zobaczyć wreszcie. No i tak się stało. Ale Jezus przechodząc koło tego drzewa spojrzał do góry i mówi: Zacheuszu, zejdź z tego drzewa. Ja chcę być dzisiaj twoim gościem. Możemy sobie wyobrazić uczucie tego Zacheusza. On tak na pewno pół spadł z tego drzewa. A gdy stanął przed Panem, powiedział bardzo znamienne słowa, które powinny cechować każdego pokutującego grzesznika. Mówi: Panie, oto połowę moich majątności rozdam ubogim. A jeśli kogo w czym podszedł, oszukał, to w czwórnasób oddam. I właśnie Łukasz uważał, że to wydarzenie jest naprawdę godne albo warte zanotowania dla potomnych. Chociaż inni go pominęli. Przechodząc, drodzy braterstwo, do dziejów apostolskich, bo tak jak wspomniałem, również je Łukasz napisał. Już od pierwszych wierszy mówię, że dedykował je swemu dawnemu panu, nazywa go zacnym Teofilem. To możemy powiedzieć tak, że dzieje apostolskie, to ten tytuł jest mylącym tytułem. Ponieważ Łukasz nie opisywał wydarzeń związanych z samymi apostołami. Co Łukasz w tych dziejach apostolskich głównie opisał? Oczywiście te pierwsze rozdziały to wydarzenia związane z apostołem Piotrem, te następne już od 9 rozdziału wydarzenia głównie związane z apostołem Pawłem. Ale nie apostołowie są tutaj jak gdyby główną treścią tego zapisu. Ale główną treścią jest zwycięski pochód Ewangelii. W pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, w wierszu 8, nasz Pan, żegnając się po raz ostatni z apostołami, powiedział im tak: a wy będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w judzkiej ziemi, w Samarii i aż do ostatniego kraju ziemi. I właśnie wypełnienie się tego proroctwa to treść Dziejów Apostolskich. Czyli pierwsze rozdziały, pierwszy, drugi, trzeci, do piątego włącznie, to można powiedzieć opis, jak Ewangelia była opowiadana przez tych świadków w Jerozolimie. Po zesłaniu Ducha Świętego Piotr wygłosił jedno kazanie, potem drugie kazanie, w wyniku czego 4,5 tysięcy Żydów przyjęło Jezusa Chrystusa. A potem mówi, wielki poczet Żydów jeszcze przyjął Jezusa, czyli wielkie rzesze zaczęły przyjmować prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. 8 rozdział opowiada nam, jak prawda zaczęła być głoszona wśród Samarytan. Ewangelista Filip, nie apostoł, bo też był apostoł o tym imieniu, ewangelista Filip zaczął opowiadać poganom Ewangelię o Jezusie Chrystusie i wielkie rzesze pogan tą prawdę przyjęły. A potem od 9 rozdziału mamy opisane, jak Bóg przygotowywał szczególne narzędzie do opowiadania prawdy poganom. Tym narzędziem był apostoł Paweł, tak jak zresztą 9 rozdział, 15 wiersz to stwierdza. Bóg mówi do Ananiasza, który wzbraniał się iść do tego Saula z Tarsu, który był prześladowcą. Mówi, idź, albowiem ten jest naczyniem wybranym, aby nosił imię moje przed pogany królmi i przed syny izraelskimi. Idź, to jest naczynie moje wybrane. I właśnie dalsze rozdziały opowiadają, jak ten szczególnie wybrany przez naszego Pana apostoł, książę tego okresu efeskiego, zaczął opowiadać Ewangelię poganom. Ten zwycięski pochód Ewangelii jest właśnie treścią dziejów apostolskich. Rozpoczyna się od 10 rozdziału, gdzie Korneliusz poznał prawdę, pierwszy poganin, tam jeszcze Piotr miał jak gdyby główny udział w tym dziele, a potem Europa, znaczy Azja mniejsza, potem Europa, aż do Hiszpanii, była świadkiem opowiadania Ewangelii przez apostoła Pawła i tych, którzy mu towarzyszyli. Można by tak powiedzieć. W dziejach apostolskich mamy opisaną w najbardziej dokładny sposób sytuację pierwotnego Kościoła. W dziejach apostolskich mamy opisane zwycięstwo Ewangelii nad barbarzyństwem ówczesnych czasów. Żeby sobie uzmysłowić, czym była Ewangelia i co ona zdziałała w tamtym czasie, musimy sobie przywołać po prostu sytuację tamtego czasu. Był to bardzo zdziczały poganizm. Ludzie od swoich władców żądali widowisk, na których lała się krew, na których byli mordowani ludzie, na których zwierzęta rozrywały swoje ofiary. Igrzysk i krwi wołał lud rzymski do swoich cesarzy. I wtedy dopiero byli szczęśliwymi, jak ta krew lała się obficie. Niewolników specjalnie szkolono, żeby ze sobą walczyli, i ci gladiatorzy walczyli ze sobą do tego momentu, aż jeden z nich zginął. Wtedy dopiero była radość. Ludzie chcieli te widowiska oglądać. Ale gdy przyszła Ewangelia głosząca miłość, głosząca ducha służby bliźniemu, Ewangelia ta zniosła te wszystkie krwawe widowiska. Nikt ich nie chciał oglądać, w związku z tym też już ich nie urządzano. W tych dziejach apostolskich mamy, drodzy braterstwo, wspaniałe źródło informacji, jak 12 prostych ludzi, bez majątku, bez tytułów, bez jakichś święceń, rozpoczęło wielkie dzieło głoszenia Ewangelii zbawienia w Jezusie Chrystusie. Jak te proste kazanie o śmierci, zmartwychwstaniu naszego drugiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, o tym, że Jego śmierć może zgładzić grzechy tym, którzy w ten fakt uwierzą. Ta prosta Ewangelia robiła tak ogromne postępy i tak zmieniała ludzi. Oczywiście, że ona też zmieni losy całego rodzaju ludzkiego. A zatem mamy tu największy, najwspanialszy wzór dla wszystkich kaznodziejów o pokucie i łasce Bożej w Jezusie Chrystusie. No i oczywiście mamy, drodzy braterstwo, tu wspaniały zapis wielkich poświęceń. Poświęceń dla służby aż do śmierci, tak jak w wypadku apostołów. No i na koniec chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, co mnie uderza oczywiście w postaci Łukaszowej. Niezwykła skromność. Gdyby nie te pozdrowienia, które dopisywał apostoł Paweł, nie widzielibyśmy nawet, że taki sługa Boży był Łukasz. On samego siebie skrył. Uważał, że służba apostoła Pawła i ten zwycięski pochód Ewangelii, one są tylko godne do opisu, a nie kto to zapisał, Łukasz. Ta niezwykła skromność, no właśnie, jest trudna do naśladowania, ale jakże godna, żeby ją naśladować, żebyśmy nie głosili siebie, ale żebyśmy głosili Jezusa Chrystusa, tak jak to stwierdza apostoł Paweł, i do tego ukrzyżowanego. Drodzy braterstwo, niech i ten przykład tej wspaniałej postaci i wielkiej służby zachęca nas w naszym poświęceniu do wiernego naśladowania największego wzoru, który On wystawił w Jezusie Chrystusie. Tego braterstwu życzę, sam pragnę i dziękuję za uwagę.